Dzień dobry, zanim Państwo przewiną, chciałem tylko poinformować, że jest to podcast o porażkach, a nie podcast bity, bo mam dwa podcasty, jeżeli ktoś tam jeszcze nie wie. I ten podcast polega na tym, że zapraszam gości, którzy coś fajnego w życiu zrobili już i pytam o porażki życiowe, które też po drodze się zdarzyły, bo wszyscy tylko brylują sukcesami w sieci i w ogóle, a ja chcę też zapytać, słuchajcie, no nie każdy z nas jest chrzaniu w życiu, więc pogadajmy też o tym, a nie tylko jak to jest wspaniale i cudownie, bo każdy z nas ma czasami ciemniejsze dni, więc słuchajcie, zapraszam do rozmowy z panem Marcinem Millerem.
Te antybiotyki dawno wycofano z użytku, jeszcze w latach 70., natomiast ja jestem tego ofiarą.
I masz ubytek przez antybiotyki, słuchu? O wow, o kurde, ale mocny czy ten? Czy...
Mocny. To znaczy ja mam najgorsze, że ja mam największe ubytki na wysokich dźwiękach, to znaczy mój wykres słuchu jest taki, że na niskich, czyli wiesz, basy, bębny, to ja mam stówę, wszystko słyszę. Znaczy stówę słyszę, znaczy zero ubytku.
O, rozumiem.
Natomiast na wysokich takich elektronicznych mam stówę ubytku. To jest tak. W związku z czym ja bez aparatów, znaczy dzięki aparatom w ogóle funkcjonuję, wiesz. Znaczy to nie jest tak, że ja nic nie słyszę, bo wiesz, pierwsze aparaty to ja miałem w wieku lat bodaj 19, więc ja wiesz, przeszedłem podstawówkę liceum bez aparatów. Natomiast oczywiście, oprócz tego, każdy ma ubytki w miarę
z wieku.
Ja mam
tak.
56 lat, więc wiesz, u mnie to jest... A nie ma na to nic, bo to są nerwy, w związku z czym nie można nic operacyjnie zrobić, wiesz. Operacyjnie to się robi, jak ktoś nic nie słyszy.
Tak, 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 tak.
Wtedy, wiesz, jakieś wszczepienie tam, jakiś czegoś, elektrod w kość, wiesz, że przynajmniej są dźwięki. Ja, wiesz, ja słyszę. Także jeszcze pracuję w zawodzie, który, wiesz... No ale jest to chujnia, wiesz, i to nie ma nic wspólnego... Odłączę sobie. To nie ma nic wspólnego z no to jest właśnie antybiotyki, bo moje rodzeństwo ma perfekcyjny słuch, moje dzieci mają perfekcyjny, moi rodzice mieli perfekcyjny, wiesz. No mnie
ja byłem. A ile miałeś lat, jak dostałeś ten antybiotyk? To jest bardzo ciekawe.
2, 3.
Wow, o Jezu, jak straszne. Mam przyjaciela, który ma wadę potworną słuchu, bo on się urodził bez jednego ucha i ma prawie 80-90% ubytku w lewym. I on dostawał leki, już nie pamiętam jakie, właśnie na te uszy, coś tam, coś, już nie pamiętam co, on mógłby to lepiej opowiedzieć, ale wtedy mu zrobiło, że mu przegniły zęby od tego, że on nie dość, że miał słuch stracony, to jeszcze wiesz, właśnie w latach 90. dał mi jakieś leki i potem wiesz, próchnica, zęby zgnite, jakby wiesz, heroinę ćpała, wiesz, że po prostu był głuchy i to jest... Takie leki tak. Mu podali, więc ten. Idealnie zresztą.
Całe zaczęli. Życie, no więc wiesz, jakby.
No ale dobra, przechodzimy do porażek, bo to jest podcast o porażkach i ten. A, jeszcze jedna rzecz. Jezu, zanim zaczniemy o porażkach, mieliśmy w Melinie. Zakończyliśmy Melinę i ty mi powiedziałeś, że mnie nie spytałeś o Dzień Dobry TVN, o trollowanie Dzień Dobry i nie mieliśmy czasu tego przegadać. A ja jestem ciekaw twojej perspektywy jako prowadzącego.
No wiesz co, jestem zachwycony, że nie ja prowadziłem.
Ale wiesz, ja ci powiem szczerze, że ja przy tobie bym tego raczej nie zrobił.
Ale nie wiem, tak samo teraz jak trollowałeś ten...
Znaczy, Kanał Zero.
Kanał Zero, nawet nie Zero, tylko wiesz, tam był Dombro.
Ja cię w ogóle przepraszam za to, wiesz co, bo potem zobaczyłem, że ty tydzień później napisałeś, że ty będziesz co tydzień to prowadził, a wiem, że nie chciałeś i domyślam się, że to może być trochę pokłosie tego.
Był związek.
Więc bardzo cię przepraszam za to, ja nie chciałem.
Ale...
Bo ja przy tobie, ja chciałem powiedzieć, że przy tobie bym się w życiu nie odważył, ale był Dombro, jest moim ziomkiem, więc tak myślę...
Tak myślałem.
Nic nie stanie się, że trochę zjem, nie? I wiesz, i sobie zacząłem głupoty robić. Ale właśnie chodzi o to, że przy tobie bym się nie doodważył na coś takiego, więc przepraszam cię za
ja
to, bo...
Właśnie, wiesz, mnie oblał zimny pot, jak to oglądałem, Jezu. Ale wiesz to, tak naprawdę zrobiłeś przysługę Dombro, bo Dombro to w ogóle nie chciał jakby tego formatu prowadzić.
Okay.
On się czuje dobrze, wiesz...
W poranku, jest super w poranku.
W poranku, czy wiesz, jak ma monologi, etc., jak stand-upper, nie? I on tego nie chciał, w związku z czym jemu się przysłużyłeś, mnie... No to są tak zwane mieszane uczucia.
Przepraszam cię naprawdę za to.
I mi się przysłużyłeś i nie, w sumie jestem zadowolony z tego, że przynajmniej na czas nieokreślony, nie wiem do kiedy, muszę się z kolegą Stanowskim spotkać i pogadać, ale akurat to, że teraz prowadzę prawie co tydzień, w sumie mi się podoba, w związku z czym w sumie ci powinienem podziękować za te winogrona tam ciskane.
Więc, nie, jakby coś, ja za karę mogę poprowadzić jeden czy dwa, jakby, że nie odważysz się już puścić.
A w dzień dobry, słuchaj, z dzień dobry, no nie, no ja zdecydowanie, wiesz co, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo... Oczywiście ja oglądałem, znaczy najpierw to obejrzałem w twoim stand-upie, już nie pamiętam, którym to był.
W kronice filmowej.
W kronice filmowej. Mnie to mega śmieszyło. jak widziałem twój program, zwłaszcza, że od razu mnie śmieszyło, bo mnie śmieszyło, plus sobie wyobrażałem, co tam się kurde w tym studio Dzień Dobry TVN działo. Oczywiście od razu zgooglowałem, tam znalazłem na YouTubie, nie wiem czy wszystkie, ale te oryginalne fragmenty. Twoje występy, to mnie jeszcze bardziej śmieszyło. Znaczy nie, to w sumie nie było takie straszne z punktu widzenia prowadzącego, ale wiesz, no czasami jest coś takiego, że akurat w takim programie jak Dzień Dobry TVN prowadzący bardzo często jest na straconej pozycji.
Trochę tak.
Z punktu widzenia widza, to znaczy jeżeli coś się zadzieje, zawsze winien jest prowadzący. Powiem takie sytuacje, że wiesz, ja odkąd prowadziłem programy na żywo, przestałem się, wiesz, tam śmiać z ludzi, którzy się mylą na antenie, bo to jest tak strasznie łatwo się pomylić.
Oczywiście.
Ja miałem tyle, znaczy nie tak strasznie dużo, ale wiem jak łatwo wtopić, plus czasami, wiesz, jeden drobny błąd, niespojrzenie czegoś i wiesz, i zaczyna się po prostu lawina hejtu, to jest gorsze. Tak jak, wiesz, Magda Mołek, która tam przez pomyłkę uśmierciła Nergala, no wiesz, to coś między przyjęzyczeniem a czeskim błędem.
Tak.
I wiesz, to czasami, jak działa też mechanizm, no, sam pracujesz na scenie, na żywo, to wiesz, było tak, że myśmy akurat z Magdą Mołek tam zawsze były wejścia newsowe, z TVN24. I Magda, robiła to Dagmara Szałkow z TVN24. I coś się zadziało takiego, że była pomyłka w scenariuszu, przy czym Magda znała od lat Dagmarę Szałkow. No, pracowała w jednej firmie, ale przez tym, wiesz, no, tak jak lepiej niż ja ciebie znam w tej chwili, z twoimi charakterystycznymi nazwiskami. I coś było tak, że był błąd w scenariuszu, my, wiesz, tu się dzieje, co chwila jest zmiana, bo to przecież jest konwencja tego programu, co 3 minuty zmiana. I Magda zapowiedziała Dagmarę, nie wiem, Kowalczyk. I Dagmara Szałko, która, wiesz, ma dystans, bo te, wiesz, są ludzie z taką napinką, to od razu, jak to? A nie Dagmara Szałko, no, poza tym, że się nazywam Kowalczyk, to znaczy, że nazywam się Szałkow. O, widzisz, już to mi... To jest moja trauma, zaraz ci powiem dlaczego.
Okay, i słuchaj, i to, o porażkach jest, tak.
I to mi tak, to, bo to jest w pewnym sensie, i to mi tak na dynie weszło, ta pomyłka perfekcyjnej Magdy Mołek z tą nazwiskiem Dagmary, że ja się strasznie spiąłem, prosiłem ją, Magda, jak będzie znowu Dagmara, weź ty ją zapowiedz, proszę cię. Ja się boję. Ale nie Dagmary, tylko że się...
Pomyłki.
Przejęzycie, bo my przecież nie czytaliśmy z kartek, wiesz. I, no i słuchaj, przychodzi ten dzień, jest newsy ma zapowiadać Dagmara, przedstawić Dagmara Szałkow. I ja mówię, Magda, dobrze, to jest spoko. I mówi ze swoim uśmiechem, szanowni państwo, najświeższej informacji przedstawi kto? O tym wie najlepiej Marcin. A ja tak, Dagmara? Wiesz, wszyscy what the fuck. No. Więc słuchaj, to było tak, że naprawdę minął potem, nie wiem, rok, dwa i za każdym razem, kiedy miała być Dagmara Szałkow, ja byłem tak, no... Nawet nie zestrachany, jakoś tak spięty, że naprawdę robiłem, że czytałem z kartki, bo się po prostu, wiesz...
Okej.
Także, wiesz, mówię o tym, że wiesz, że to zawsze idzie na prowadzących, więc kiedyś, pamiętam tak, był Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło ma, mówię, Dzień Dobry TVN, on ma, wiadomo, specyficzne, bardzo fajne poczucie humoru.
Tak, on lubi absurdalnie.
Tak, i był w takiej fazie, to było taki, po takiej jego przerwie, że on tam sobie zrobił, nie wiem, czy z pół roku, czy z 10 miesięcy, miał taki moment, już na fali tego wielkiego sukcesu i sobie tam gdzieś wyjechał, zdaje się, na Islandię, miał takie coś. Mhm. I to była pierwsza jego wizyta w mediach głównego nurtu po tym, po powrocie. I on sobie tam żartował, robił jaja i tak dalej. No i my tam, ja nie pamiętam, czy to było jeszcze z Magdą. W każdym razie, no i się uśmiechaliśmy, reagowaliśmy i tak dalej. I potem nagle patrzę na te komentarze i wszyscy generalnie uważali, że my jesteśmy debilami, którzy nie rozumieją dowcipów
Podsiadły.
Właśnie pytanie, co trzeba było zrobić, żeby zaznaczyć, że rozumiemy te dowcipy? Czy śmiać się przy każdym dowcipie? A wiesz, tego dowcipy są takie ścichapek. Nie, że się śmiejesz. Tylko to jest takie, wiesz, takie właśnie hehe, nie? I tak dalej. Albo na przykład, wiesz, to z kolei już kończę ten wątek, bo to mógłbym długo. Wiesz, problem polega na tym, że program taki jak Dzień Dobry TVN jest wyliczone wszystko co do sekundy. Z wielu powodów. Po pierwsze, bo musi być tyle treści, która została zaplanowana. Te scenariusze są niezwykle precyzyjne. To, za co zawsze najłatwiej krytykować program śniadaniowy, że za krótko rozmowy, za gęsto. Dlatego też ludzie to oglądają, bo jest zmiana, bo wiesz, idziesz, zrobisz kawę, nie wiem, patrzysz tak, a nie lubię tego, to sobie zaparzę herbatę, wracam, a już jest ktoś inny. Tak to działa po prostu. I po to się...
To jest takie tło śniadaniowe, to prawda. No.
Tyle. Problem jest taki, że zazwyczaj... im dłużej te programy funkcjonowały w polskiej przestrzeni, tym bardziej wszyscy goście mieli świadomość, jak to działa. Poza tym ludzie w ogóle we wszystkich sferach życia się coraz bardziej wyrabiają medialnie, bo to przecież od kursów retorycznych w szkole, po jakieś występy, wiesz, w twoich środowiskach, no ludzie są dużo bardziej wyrobieni. Wiesz, wystarczy spojrzeć na piłkarzy. Od czasów mojej młodości, kiedy piłkarz zapytany, jak strzelił bramkę, który powiedział, że nie pamiętam nazwiska, a zamkłem oczy i pierdolłem jak z armaty, tak. Bo dzisiejsze że wychodzą te chłopaki, wiesz, i całkiem składnie opowiadają, prawda, o taktyce na boisku i że, prawda, daliśmy
sobie...
Ja ci
powiem jeszcze ciekawszą rzecz, że, tak dodam, tylko małą rzecz dokładając, na Zachodzie jeszcze są, piszą komicy, żarty sportowcom, żeby w trakcie rzucali, wiesz, że mają ten krótki wywiad, on powie jeden szybki żart i schodzi i jest tyle. I że mają przygotowane żarty przed wejściem na antenę. Sorry, to tylko taki wrzutka do tego.
Ale
wyedukowania
zdarzało
ludzi.
Się, pewnie się nadal zdarza, że wiesz, zwłaszcza starsi ludzie są nieprzyzwyczajeni, no na przykład jak dostają info, że jest 5-7 minut, 7 minut to już jest luksus telewizji śniadaniowej.
To jest dużo bardzo.
Dużo. Więc mają info, że tyle i że musimy ogarnąć te tematy. I oni mówią tak, po czym wiesz, zaczynają od Adama i Ewy i prowadzący się pocą, bo oprócz tego, że powiedziałem, że jest scenariusz, jeszcze w przypadku telewizji prywatnej, jaką jest w tym wypadku TVN, są bardzo surowe przepisy dotyczące, wiesz, ile w danej godzinie może być reklam, a ile treści. I chodzi o to, że na przykład jak robisz program, tak w ogóle jest przez całą dobę, ale w przypadku programu na żywo trzeba pilnować, że na przykład blok między reklamami musi mieć na przykład nie więcej, nie mniej niż na przykład 31 minut. I przewalenie tego może skutkować karami idącymi w setki tysięcy złotych. Po prostu. To jest biznes. Wszyscy o tym wiedzą. Znaczy wszyscy.
Wewnątrz.
Wiedzą ci, co pracują. Tak. Nie wiedzą widzowie. Nie wiedzą goście programu. No i wiesz, i pamiętam taką... pewien piosenkarz, popularny, ale już taki zaawansowany w latach, właśnie zaproszony na jakiś temat, zaczął gadać w ogóle o czymś zupełnie innym, w stylu, że kuzyn Piotrek wystawia coś w Wałbrzychu, przedstawienie, on musi o tym przedstawieniu powiedzieć. My się, wiesz, pocimy z moją koleżanką, nie pamiętam, czy z Magdą, czy z Kingą Rusin, wiesz, żeby to zawinąć do tematu i do portu. No i w którymś momencie widać, że facet jest niesterowalny, gada, wiesz, o wszystkim, tylko nie o tym, o czym miał rozmawiać. No więc wiesz, ryki w słuchawce, że kończcie, bo scenariusz i bo te przepisy, wiesz, o
czasówka,
tych reklamach. No i kiedy my mówimy, że musimy kończyć, na co ten, to po co wyście mnie tu zapraszali? Nie dacie niczego powiedzieć? Tak, coś tam, może od chamów nie wyzywał, ale wiesz, no oczywiście czytałem po tym komentarze i oczywiście kto był winien? No ja i moja współprowadząca. Wiesz, biednego człowieka, jak można potraktować, wyliczane zasługi, tam otrzymał order, wiesz, w 93 roku i wiesz, musisz to brać na klatę albo, i to już naprawdę kończę ten wątek, co się w sumie pod porażki jakoś łapie. Wiesz, zawsze się śmiałem, że dwójka najgorszych gości, absolutnie najgorszych do Dzień Dobry TVN, to była Martyna Wojciechowska i Szymon Hołownia. Dlaczego? Ano dlatego, że oni, co ich łączy? Mają niesamowitą nawijkę,
tak.
Niesamowite gadane, potrafią mówić bez zaczerpnięcia oddechu. To znaczy nie ma nawet takiej naturalnej przerwy, żeby im wejść. Co więcej, obydwoje są zwierzętami telewizyjnymi, obydwoje pracowali jakby z drugiej strony, w związku z czym traktowali to jako coś między sparingiem, żartem, na zasadzie sprawdźcie się, czy jesteście dobrzy. Na czym polega, czy jesteście dobrzy? Bo przecież oni wiedzą, że macie 7 minut. Co więcej, oni w przeciwieństwie, tam 9, czy wielkie gwiazdy, a może nawet 10. I oni wiedzieli zawsze, ile mają czasu i też wiedzieli, czym grozi przewalenie, bo sami prowadzą różne programy telewizyjne. Ale ich to niezmiernie bawiło, że patrzyli tak, jak ja ci teraz patrzę w oczy. Martyna była jakoś bardziej do opanowania, ale Hołownia absolutnie, wiesz... kompletny ja nie wiem, jak to nazwać, ale on ci tak patrzył się w oczy i z takim uśmiechem wszystko to było bardzo ciekawe. I wiesz, ja tylko tak próbowałem, tak jak taki na prerii, taki piesek, czy tam jakiś inny zajączek i tak, wiesz, tak nabierałem powietrza w usta, żeby on widział. Im bardziej ja nabierałem powietrza w usta, żeby mu w którymś momencie przerwać, tym bardziej on się uśmiechał i wiesz, i tokował, i tylko w słuchawce sobie mi, Jezu, powstrzymajcie kaznodzieje, wiesz, i tak dalej. A, i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że raz, ale przytoczyłem Hołownię i Martynę, ale akurat przynajmniej raz zdarzyło się tak, zresztą, o Jezu, to była, zawsze na koniec Dzień Dobry TVN jest występ
muzyczny, tak,
z playbacku. I wtedy to była, no ja nawet pamiętam kto, no bardzo fajna, bardzo miła piosenkarka, taka na początku swojej kariery, która jeszcze, ja widziałem jej media społecznościowe, gdzie ona tam, wie, że dzisiaj wystąpi w Dzień Dobry TVN, wszyscy, wiesz, tam zachwyceni, znajomi, Boże, trzymamy za ciebie kciuki i tak dalej, cała rodzina siedzi, no się śmieje, wiesz, to jest taki śmiech, taki właśnie, że oglądasz coś takiego w telewizji i chcesz zniknąć, wiesz, pod kanapą, no bo mieliśmy po prostu jakiegoś takiego totalnego gaduły. Od razu mówię, nie Hołownia, nie Wojciechowska. Tam raczej był problem jeszcze większy, że były ze dwie gaduły i po prostu tak się to rozhulało, że w trakcie rozmowy, wiesz, słyszę w uchu, zwalamy występ, wiesz. Słuchaj, to był koszmar. Wiesz, ja to wziąłem na klatę, żeby podejść do tej piosenkarki i jej to powiedzieć. Wiesz, ona była... Nic nie powiedziała. Właśnie najgorsze nawet było, żeby się jeszcze na mnie wydarła i powiedziała, że to skandal czy coś. I tak, ona jeszcze, wiesz, jechała z południa Polski.
Ale czy ona miała pozycję, wiesz, to też jest tak, że pewnie jakaś, to była zaczynająca gwiazda, nie?
No tak, ale już taka, wiesz, taka, znaczy już jakoś funkcjonująca, więc było to straszne. Więc oczywiście to nie sprawdziłem tego, ale jestem na 99% pewien, że Dzień Dobry TVN jej to zrekompensowało, w sensie zaprosili ją na inny termin.
Okay,
natomiast, okay. I wiesz, ale oczywiście czyja wina, że nie było występu? No wiadomo, prowadzących, no.
No tak.
W tym sensie, bo to my, wiesz...
Ty świecisz twarzą.
Nie ma, tak, no wiesz, to są plusy i minusy tego. Znaczy widz nie ma świadomości, że to jest, wiesz, zespół, nie wiem, kilkudziesięciu osób, stu osób, które pracują oraz, wiesz, teraz zafascynowany problemem trzech ciał, próbuję swoim humanistycznym umysłem zrozumieć, jak wielkim problemem jest, wiesz, układ trzech słońc i wpływ na planetę, że to nieskończona ilość... No to jest... To było takie moje nawiązanie do... Dzień dobry, TVN.
Ja nawet nie próbuję, już tam zacząłem, jak czytam te fragmenty, co oni tam opisują, to mam takie, nie zrozumiem tego nigdy, nawet nie próbuję tego, znaczy w książce w sensie.
Porażki?
Porażki, tak, ale to, tak, chciałem ci właśnie powiedzieć, że z mojej perspektywy tam było takie coś, że ja się ucieszyłem, że tych, to są tacy prowadzący, jacy są, bo ja na przykład jakby Wellman czy Prokop, oni by mnie tam zżarli, oni by mnie tam, wiesz, od razu, ty byś mnie też zżarł, więc jakby ja wiedziałem, że przy kim można sobie pozwolić,
nie,
a przy kim nie.
Nie, żarłbym. Nie żarłbym. Prokop z Wellmanką tak. Prokop z Wellmanką tak, z kolei Kinga Rusin by cię na przykład zżarła, gdybyś powiedział, że polujesz na coś, to wtedy by cię zżarła.
A, że musi jakiś trigger jej taki osobisty,
tak,
pójść.
Tak. No wiesz, walka z myśliwymi, okay, jest jej misją życiową. Natomiast nie, Prokop z Wellmanką to by, wiesz, jakoś
ograli ładnie.
Żartem, wiesz... Poza tym Prokop z Wellmanką też są taką parą. To jest super. Wiesz, że im więcej wolno, w tym sensie, nie, że ktoś im pozwala, po prostu na przykład żarty, które często rzuca Prokop, które mnie śmieszą, w innych ustach podejrzewam, rozpętałaby się nie jednak gówno burza, że wiesz, jak on, a jemu jakoś to uchodzi, no po prostu...
Wiesz, tylko ma postać, wiesz.
Ma swój szarm, ma swój, tak, wiesz, wdzięk, ma... Ma też coś takiego, że chyba wszyscy wiedzą, że on nikomu nie chce przysrać.
To prawda. To nie ma złośliwości w tym.
Nie ma w tym wredoty. Tak. Jest, nawet jeżeli to jest ryzykowne i na krawędzi, to wie, że jest w tym jakaś sympatia dla świata i wie, że...
Jest zabawa, tak.
Że jest zabawa i że... Ten.
Dobra, porażki. Ja jestem zafascynowany, bo patrzyłem, czytałem wczoraj o tobie i tam skończyłeś na Uniwersytecie Warszawskim historię, ale podoba mi się, że początek życiorysu w Wikipedii, czytam, cytuję, pracował jako reporter w tygodniku Polityka, gdzie zajmował się tematyką międzynarodową, polityczną i obyczajową. Z redakcji został wydalony z powodu kilkukrotnego niedostarczenia tekstów w określonym terminie. Miałem taki, Jezu, dziękuję.
To jest Wikipedii?
To jest na Wikipedii o tobie pierwsze zdanie. Nie mogę ci pokazać.
O Jezus, a to tak musiało być chyba ostatnio dodane.
Nie wiem, kto to dodał, ale miałem takie...
Ale to prawda, sama prawda.
Ja nie wiem, kto to zrobił, ale myślę, jest to za chamstwo tutaj. Poka. Pracował, proszę cię bardzo.
Bardzo śmieszne.
Ja myślę, Jezu, dziękuję, jak idealnie ktoś to zrobił.
Nie, to jest sama prawda, ale to jest śmieszne, to jest ostatnio dodane, więc tam pewnie przy okazji jakiejś gównoburzy, w którą się wdałem, ktoś tam, wiesz...
Dopisał.
Jest to, dobra, zaczynam od tego, tak. Słuchaj, jest to absolutna prawda, przy czym jest to jedna z największych porażek, chociaż zaraz się zastanowię dzięki tobie, która największa, ale dobra. Było tak, że faktycznie terminowość, jeśli chodzi o oddawanie tekstu, bardzo często przewalałem terminy.
Teraz, jak szedłeś tutaj, to jedna pani się zajarała, że ty książkę... ty powiedziałeś, że już kończysz, ale masz termin, ale jeszcze nie skończył, więc...
Jak pani fanka Czerwonej Ziemi, tak. Już miałem, już chyba teraz mam trzeci termin oddania... nowej powieści. To jest trochę coś innego. No nie.
Ale czy się nie zmienia? Modus operandi jest cały czas ten sam. Tak, przewalanie tak, terminu. Dobra.
Tak, przewalanie terminu.
Tylko ustalić,
To jest tak. I dlatego bardzo lubię pracę na żywo w mediach, w telewizji, w internecie, no bo tu się nie... Znaczy, wszystko się da, ale tu jestem zmobilizowany.
Musisz.
Zawsze dowożę. Było tak, że pracowałem w tejże Polityce, tygodniku Polityka, najpierw na stażu wiecznie przedłużanym i co ciekawe, po czterech bodaj latach stażu, to taki przyczynek do dzisiejszych dyskusji, tak, byłem prawie 4 lata na stażu, kiedy stażu płacili mi za teksty, płacili mi jakiś ryczałt, natomiast nie byłem pracownikiem redakcji. I po 4 latach wreszcie, jednak doceniając moje, jak uważa redakcja, niezłe teksty, reportaże głównie, dostałem etat. Chwilę później. I etat dostałem wiosną 95 roku, to pamiętam. I jesienią 95 Polityka, która kiedyś była taką wielką płachtą czarno-białą, w sensie tak jak gazety moje, to już ty nie pamiętasz. No Polityka miała taki format mniej więcej tej wielkości.
Naprawdę? Tak. Taki Wyborcza, no, czy ten...
Większy niż Wyborcza.
Jeszcze większy?
Wyborcza, w ogóle Wyborcza jak wchodziła na rynek w 89, to była rewolucja, że właśnie takim... Wyborcza ma format tak zwany tabloidowy, czyli że nieduży, a czy Polityka, czy tam inne tygodniki, na przykład Kultura, Tygodnik Powszechny, czy codzienne gazety jak Życie Warszawy
tak.
To było mniej więcej, wiesz, tej wielkości, także to się, wiesz, jak siadaje się na przykład mój tata czy mama na kanapie, tak rozkładali, to wiesz, tak trzymaj. I, no ale czasy się zmieniały, więc wiadomo było, że Polityka przechodzi na format tak zwany magazynowy, czyli w sumie tak, jak wygląda do dzisiaj. Tylko tam było wtedy więcej czarno-białych, nieważne. I ja pisałem do trzeciego numeru kolorowego. Miałem napisać reportaż o Disco Polo, ponieważ wtedy w 95 roku to było już tak, że Disco Polo już było bardzo popularne na tak zwanej prowincji, na wsiach, zwłaszcza na ścianie wschodniej, a w miastach to było jeszcze takie łopanie, co to jest w ogóle i wiesz, i no nie było internetu w dzisiejszym rozumieniu, więc bardzo często ludzie w miastach po prostu nie wiedzieli, słyszeli o jakimś dziwnym czymś, co króluje na wsi czy gdzie, w małych miasteczkach. No ja miałem zrobić reportaż na własne oczy, to było takie na końcu polityki, tej nowej polityki, tej magazynowej, z fotografem miałem pojechać i wiesz, i zrobić reportaż. No i słuchaj, i były dwie rzeczy. Była totalna nerwowość w Polityce, no bo to wiesz, jest w marszu, po prostu zmieniasz całe oprzyrządowanie. Więc wszyscy byli strasznie poddenerwowani i o ile wcześniej w tym formacie tej płachty, jak spóźniłem się z tekstem o 1-2 dni, no to dobra, to nie pójdzie może na pierwszą stronę albo na trzecią, ale się go wsadzi na 15, wiesz, można było dowolnie żonglować. A tutaj nie dość, że było dosyć precyzyjnie zaplanowane, bo teksty, znaczy do druku się szło 16, czyli po 16 stron, to znaczyło, że jeżeli na własne oczy były na samym końcu numeru, to znaczy, że szły w tej samej 16 z początkiem numeru, gdzie były najważniejsze teksty polityczne, rozumiesz? Czyli jakby to było wszystko powiązane. I więc duża nerwowość. I ja, który wchodzę w ten świat disco polo... Aha, dlaczego ja w ogóle to pisałem? A pisałem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że no tam w redakcji uważali, że ja piszę fajne kawałki takie właśnie jakieś obyczajowo-przygodowe. Po drugie... Ja się tym disco polo, ja w przeciwieństwie do większości ludzi wiedziałem, co to jest disco polo, ponieważ kiedy kilka miesięcy wcześniej byłem jako reporter wojenny w byłej Jugosławii i między innymi byłem u polskich żołnierzy, w czymś co się nazywał Kraina, i polscy żołnierze z Dolnego Śląska rozdzielali Serbów od muzułmanów. No i tam się działy różne rzeczy, wiesz, obydwoje, i Serbowie, i muzułmanie, strzelali do siebie ponad Polakami, więc na przykład chłopaki siedziały na posterunku i im tylko, wiesz, pociski latały nad łbem. No i tam któregoś dnia była taka sprawa, żeby jakiś ostrzał, było dosyć nerwowo. Dowódca tej jednostki, major, pojechał na urlop do Polski i zastępujący go kapitan miał takie podejście, wiesz, oficerom wolno było pić alkohol, żołnierzom nie. No ale kapitan był rozsądnym człowiekiem i wiedział, że najmniejszego problemu nie ma dla żołnierzy, żeby sobie kupić od chłopów Serbów rakiję i się nią nagrzmocić, więc zamiast tej sytuacji lepiej oficjalnie dać im po browarze i powiedzieć: chłopaki, jeden browarek i tyle, żadnej rakii, żadnego tam, wiecie, samogoniku i tyle. I zrobił to dlatego, że tego dnia naprawdę było ostro. Tam wszyscy się, wiesz, bali, wybuchy, strzały i tak dalej. No i wieczorem było ognisko. I ktoś tam wziął gitarę i zaczął śpiewać właśnie kawałek Co ty masz w sobie, co w sobie masz. Utwór Moja muzyka, spopularyzowany przez zespół Bayerful. Ale jak się okazało po latach, zespół Bayerful, a raczej jego lider Sławomir Świeżyński, że tak powiem, podprowadzał utwory innym twórcom i to nie jest jego w ogóle kawałek, no niemniej Bayerful to spopularyzował. Ja się wtedy spytałem, co to jest za kawałek, no bo te wszystkie chłopaki to śpiewały, wiesz, rzewnie i tak dalej, i tak dalej. I oni mają taki Bayerful, wiesz, właśnie, zacząłem studiować to disco polo i to No w związku z czym byłem naturalnym kandydatem do napisania. No i co, no pojechałem z fotografem na tą ścianę wschodnią, tak zwaną. Nie tylko ścianę wschodnią, bo byliśmy też w Świętokrzyskiem. Pamiętam, jadąc maluchem po tej dyskotece gdzieś 4 nad ranem, nie mogliśmy znaleźć hotelu. Zasnęliśmy w maluchu, a jak zaczęło świtać, otwieram oczy, a tu Maczuga Herkulesa. No w ogóle bardzo śmieszne. Działy się rzeczy. Fotograf był kochliwy, więc w którymś momencie jest występ w jakiejś stodole. I było taki jakiś zespół, taki dwóch karków śpiewało. I mieli chórzystki atrakcyjne. I w którymś momencie jest przerwa w secie i przylatuje do mnie któryś z karków i pyta się, gdzie ten twój koleżka, fotograf? A ja mówię, nie wiem. I ktoś przylatuje następny i się okazało, że zniknął mój fotograf i jedna z chórzystek, która była dziewczyną jednego z karków. O, wiesz, i ja myślę, o, ja cię kręcę, wiesz. A jesteśmy gdzieś na wsi w ogóle, wiesz.
Ja 95 rok, tak?
Północ. Słuchaj, znalazłem go za stodołą, kiedy się obsiskiwał z chórzystką. Więc ja ten debilu, wiesz, i tak dalej. I generalnie musieliśmy się ewakuować stamtąd w trybie nagłym. Ale... byłem absolutnie zafascynowany tym, co widziałem.
I to tyle?
Przeszliśmy tym maluchem, bo by nas tam, wiesz, roznieśli. Słuchaj, było coś takiego, że wiesz, my... Dzisiaj to w ogóle jest zupełnie inny świat, ale wtedy, w tej połowa lat 90., kiedy no, polska wieś wyglądała naprawdę kompletnie, kompletnie inaczej. I nagle my przyjeżdżamy z tej Warszawy gdzieś na jakieś wioski, bo to te wszystkie... sale zabawowe, nie wiem jak to nazwać, bo to były czasami przerobione stodoły, przerobione obory, ale nie takie, wiesz, malutkie, tylko takie wielkie, wielkie. Czasami to były postawione, wiesz, budynki i chodziło o to, że to szok nasz polegał na tym, że nagle widzieliśmy, wiesz, lokale tam na, nie wiem, 1000, 2000 ludzi z super kiblami, super infrastrukturą. Wiesz, to wszystko było, szczerze mówiąc, wyglądało to lepiej niż kluby, w których my się bawiliśmy w Warszawie.
Oh, wow.
No i zjeżdżała i było do tego to disco polo. I były, wiesz, kompletnie równoległy świat po prostu w stosunku do tego, co się działo w miastach, czy czym żyły te bańki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, inteligenckie, czytające, wiesz, politykę, czy oglądające, wiesz, programy w TVP, w którym wówczas w ogóle nie było disco polo. Polsat pierwszy zaczął tam wprowadzać disco polo. No i słuchaj, zafascynowałem się tak, że po prostu popłynąłem, no, mówiąc krótko. I już tam, nie wchodząc w szczegóły, no nie dostarczyłem reportażu na czas i wydawało mi się, że mi się upiecze jak zawsze.
A ile popłynąłeś? Ile to było czasu? Tydzień, dwa?
No trochę.
Kurde, to ostro was nie było.
Wiesz co, tam problem, ja nie powiem, słuchaj, to nie musiało być tak długo, bo mówię, przez to, że się bali tego wejścia na tą formę magazynową w polityce, to tam wystarczył, wiesz, dzień, dwa dni przewały. I Jerzy Baczyński, wówczas naczelny i dzisiaj naczelny, po prostu nie wytrzymał i powiedział, że co za dużo, to niezdrowo, won. Wiesz, no, całkowicie zasłużenie, więc tu nie ma co dyskutować. Natomiast kiedy mu pierwsza furia opadła, poszli do niego dwaj redaktorzy nieżyjący już, Zdzisław Pietrasik, szef działu kultury, swego czasu znany z telewizji, taki, wiesz, charyzmatyczny dziennikarz, i Piotr Adamczewski, sekretarz redakcji. Poszli do niego i powiedzieli, że Meller może nieodpowiedzialny, może właśnie nieterminowy i tak dalej, ale zdolny, fajne teksty pisze, żeby dać jeszcze szansę, wiesz. I Baczyński się zgodził, że jeżeli tam bodaj przez pół roku będę zamówione teksty przynosił w terminie, to będę się mógł biegać o przywrócenie do pracy.
To bardzo fair, bym powiedział.
Bardzo. Nie, ja w ogóle, wiesz, jestem bardzo wdzięczny, natomiast wykonałem potem jeszcze lepszy numer, ale już niezwiązany z nieterminowością. Kiedy dostałem sygnał, że mogę, bo do dzisiaj, znaczy nie wiem jak dzisiaj, ale w tamtych latach polityką, tygodnikiem polityka zarządzała spółdzielnia, należała do spółdzielni pracy polityka i był zarząd spółdzielni. I miałem się stawić przed zarządem spółdzielni, ubiegać się o przywrócenie do pracy i wiadomo było, że zostanę przywrócony do pracy. A ja na tym bezrobociu, kiedy pisałem te teksty, wymyśliłem wtedy, że pojadę sobie na rok do Afryki. Z plecakiem, włócząc się i tak dalej, i tak dalej. Jak stanąłem przed zarządem spółdzielni, to powiedziałem, że bardzo dziękuję za daną mi szansę powrotu do pracy, a ja właśnie się wybieram do Afryki na rok i bardzo chętnie bym pisał do polityki reportaże. I jakby byli tak mili i mi na przykład coś dodali do budżetu, bo mi się nie zapina, to będę wdzięczny. Jezus, ja pamiętam spojrzenie Piotra Adamczewskiego, który po prostu błagając mi oczami, żebym tego nie robił. Wiesz co, ale najdziwniejsze jest to, że nie kazali mi się odturlać w tempie przyspieszonym, tylko wyrażając pewne zdziwienie, że dostałem szansę pracy w najlepszym tygodniku w Polsce i nie chcę z niej korzystać, dali mi kaskę.
No, co ty gadasz?
Dorzucili mi, z tego co pamiętam, 500 albo 800 dolarów, co dla mnie wtedy to była fortuna. Bo to, wiesz, ja potrafiłem przeżyć za 2-3 dolary dziennie potem w Afryce i tak dalej. Ale, wow. Ale żeby nie było, pisałem te reportaże do polityki. Oni je drukowali właśnie z Ugandy. Gdyby nie tamten wyjazd, to tutaj twoja koleżanka z przestrzeni coworkingowej, która właśnie powiedziała, że jej się podobała Czerwona
Książka,
Ziemia.
Tak.
To, czyli sekwencja jest taka. Gdybym nie poniósł porażki i nie został wyrzucony w 95 z polityki, to nie pojechałbym do Afryki, to nie spędziłbym 3 miesięcy w Ugandzie, to nie napisałbym 24 lata później Czerwonej Ziemi, to sympatyczna dziewczyna, kobieta nie powiedziałaby mi, że czeka na następną powieść. Czyli wiesz,
wow. Wszystko...
Ale super. I czekaj, to chwilę. Ty rok po prostu łaziłeś po Afryce, tak sobie podróżowałeś? Super.
W tym, że to był drugi raz. Ja byłem wcześniej już w Afryce pół roku. Aha. Wtedy my jechaliśmy z kumplem autostopem. W sumie z Kairu do Kapsztadu przez pół roku, ale to było na zasadzie, taki był cel, przejechać z Kairu do Kapsztadu, więc tam ciężarówkami, autobusami, wszystkim. I to był przełom 93 i 94.
Czyli jak masz lat?
Miałem 25. Wiesz co, sytuacja polegała, bo dzisiaj dużo ludzi robi różne dziwne rzeczy, natomiast chodziło o to, że wtedy, w tym 93, miałem 25, my tam startowaliśmy w ogóle w 5 osób, potem się w Kairze, potem rozłączyliśmy się, ale chodziło o to, że wtedy w 93 ludzie, którzy mieli pieniądze albo byli w stanie zdobyć pieniądze, żeby pojechać do Afryki, nie ciągnęła ich Afryka, tylko robienie karier tutaj, tak? Bo wtedy się wszystko otwierało, wiesz, początek lat 90. No, tak. Nowe branże, biznes, reklama, media.
Tak, wszystko na eksplozję. Wyobraź sobie,
co chcesz. Z kolei ci, co marzyli o Afryce, nie mieli na to kasy. A nas się zebrała właśnie wtedy w 93 roku, piątka 25-latków, którzy z różnych względów, każdy, różne rzeczy studiowaliśmy, jakoś nam się drogi przecięły w Warszawie, ale kręciła nas Afryka i my byliśmy w stanie zdobyć kasę. To znaczy, bo zarobiliśmy, pracując przeważnie w mediach, jeden kolega w innej branży, ale powiedzmy, że trochę w mediach, trochę nam pomogły rodziny, trochę, wiesz, jakieś dziwne rzeczy robiliśmy za bardzo małe pieniądze, ale byliśmy w stanie to zrobić, więc i cała nasza piątka, która pojechała wtedy w 93 i spędziła tam od 5 do 8 miesięcy, bo różnie.
Super.
To każdy z nas do tej Afryki potem wracał już na własną rękę, osobno. Poza jedną, bo tam była jedna para, która do dzisiaj jest małżeństwem, dzieci i tak dalej, więc Zuza i Piotrek wracali tam razem. Olga, Marcin i ja wracaliśmy oddzielnie. I ja w tym 96 wróciłem w ten sposób, że wróciłem do... poleciałem do Nairobi, do Kenii, gdzie była wówczas niejaka Mama Roche, czyli w Swahili Pani Roche. Aha. I to był taki kemping, legendarny kemping w Nairobi, gdzie wszystkie świry, które jeździły przez Afrykę z plecakami, lądowały u Mamy Roche i tam po prostu opowieści dziwnej treści, jakieś spotkania, wiesz, ludzie... No wiadomo, picie dzień w dzień i jaranie, bo tam Steven, pomocnik mamy, wiesz, miał plantację krzaczków pod płotem i zagubionym turystom dawał najlepszą, żadnej chemii dodanej, wiesz, słońce, mama Afryka i tak dalej. Ale, a mama Roche, z polskiego punktu widzenia, to było to najlepsze, że mama Roche nazywała się Roche po mężu, Francuzie, bo naprawdę nazywała się Janina Jurkowska i jako 13-latka była wywieziona przez Rosjan z Kresów na Syberię i potem wyszła z armią Andersa do Persji, czyli dzisiejszego Iranu. Z Iranu została wywieziona przez Angolii do Tanganiki, czyli dzisiejszej Tanzanii i tam jako nastolatka poznała pana Rosza, Francuza, który się z nią ożenił, wziął ją do Nairobi, sąsiedni do Kenii, która była wówczas angielską kolonią. Chyba był lekarzem czy inżynierem. Żyli sobie w pięknym ogrodzie na przedmieściach Nairobi i w latach 70. pan Roche wziął się, zawinął i zmarł. Zmarł po prostu. Nigdzie się nie zawinął. Znaczy zawinął się w sensie metafizycznym.
No to rozumiem.
I ona została, dzieci bodajże i wtedy wyjechały do Kanady czy dokądś. I ona została sama, nie chciała wyjeżdżać z Nairobi, ani miała pieniędzy za bardzo na utrzymanie tego wszystkiego, więc w pobliskich parkach różni plecakowcy, backpackersi, wiesz, tam na dziko spali. Więc ona, wiesz, zaproponowała, że za jakieś grosze mogą u niej się rozbić.
Jezu, super.
No i tak powstało to miejsce. I mama Roche to była, a mama w ogóle, wiesz, ona była z Kresów i mówiła taką przedziwną mieszanką polskiego z Kresów, z takim wschodnim zaciągiem, angielskiego, Swahili. Pamiętam, miała takiego Peugeotika 205 i mama była generalnie na wiecznej bańce, wiesz, nikt jej tam nie ruszał, policja ją znała, więc jej nie ruszali. No i kiedyś wychodzę rano, patrzę, Peugeotik mamy, taki malutki, wiesz, 106 czy 206, był tak stuknięty. Ja mówię, mamo, co się stało? On, no Marcin, no wiesz, ja sfolgowała na bampach, a mnie murzyn w dupę wjechał. I to była cała mama. Mama potrafiła, wiesz, jak ją jacyś namówili znajomi Kenijczycy, na przykład z dnia na dzień mówiła, że idzie do Mombasy nad morze balować i zostawiała nam, pamiętam, byli jacyś ludzie wtedy akurat, jacyś Anglicy, ja, jakieś Izraelki. Myśmy administrowali całym tym kempingiem, zbierając opłaty, wiesz, od ludzi, bo gospodyni nie było, no.
Ja pierdzielę.
Więc
Jezu, to jest takie przygody, marzenie po prostu, no. Wiesz, każdy młody człowiek marzy, żeby coś takiego przeżyć.
Nie, to było...
Znaczy inaczej, ja marzyłem na pewno.
Zwłaszcza, że to wiesz, to se nevrati, dlatego, że już dawno to był... mama się w ogóle, już w czasach, kiedy ja tam byłem, tam były zakusy deweloperów na to miejsce, bo to obok był taki zbudowany, nowoczesny Aga Khan Hospital, znaczy Aga Khan to taki miliarder blisko wschodnie, teraz nie pamiętam, on pakistańczyk? To nie blisko Hindus? Wschodnie. Anyway, w każdym razie był szpital, tam już powstawały takie... osiedla, wiesz, apartamenty, no tak jak wszędzie na świecie. I mama była w środku tego wszystkiego. No i ona zmarła, nie pamiętam kiedy, wiem, że musiał być na początku chyba XXI wieku. Mhm. No i oczywiście tam te dzieci sprzedały, to natychmiast tam teraz jest, wiesz, nie byłem w Nairobi od tego czasu, jak pojadę, to pójdę sobie tam zobaczyć, pewnie stoi jakieś, wiesz, osiedle. Ale to było absolutnie wspaniałe miejsce, które się, wiesz, przewijało, ja pisząc Czerwoną Ziemię, tam googlowałem, wiesz, sprawdzałem jakichś ludzi, którzy się przewinęli przez to. To w ogóle, wiesz, no ja najlepiej znam Afrykę, po innych kontynentach tak nie jeździłem, ale w Afryce, wiesz, parę takich miejsc w całej Afryce było, no i to czasami było tak, wiesz, spotykałeś kogoś u mamy, a potem, wiesz, 5 miesięcy dalej w jakimś dziwnym miejscu, wiesz, Kongo, gdzieś, no.
Marcinie, oczarowany trochę tymi historiami, zapominałem, że to jest podcast o porażkach. Kurde, bo to brzmi jak marzenie. Ty mnie zabrałeś na chwilę na fantastyczną podróż. Tak, mam jeszcze z pół godziny.
Słuchaj, to w punktach ci powiem...
Ale coś w tej Afryce... No sorry, dobra, powiedz. Mhm.
Wiesz, żebyś miał te porażki. To najpierw powiem ci w punkcikach takie, które mi przychodzą i możesz pociągnąć, co chcesz. Wiem, że to zabrzmi absurdalnie.
Dawaj.
Ale... Ja nauczyłem się czytać w przedszkolu. Byłem, znaczy mam młodsze rodzeństwo, tylko 8 lat młodsze. Kiedy szedłem do podstawówki, byłem nadal jedynakiem. I no i co, no jako jedynak z inteligenckiego domu po prostu czytałem. Chyba miałem 5 lat. No i nawet jak poszedłem do pierwszej klasy, to nauczyciele sugerowali rodzicom, żeby mnie przesunąć do drugiej, bo to nie ma sensu. Natomiast na szczęście jakaś przyjaciółka rodziców, psycholożka, powiedziała, żeby tego nie robić. Znaczy, że Marcinek może intelektualnie się nadaje do drugiej klasy, ale emocjonalnie nie, okay. Więc żeby nie przyspieszać. I Bogu dzięki. Ale pierwszy dzień w podstawówce. Numer 219 imienia Wandy Wasilewskiej. Ciekawe, czy jego imienie jest dzisiaj. Na ulicy Smolnej w Warszawie. Było jak coś napisane na tablicy, chyba witajcie w szkole, czy coś w tym stylu. I nauczycielka się pyta, kto potrafi to przeczytać. A ja oczywiście potrafiłem to przeczytać, bo to był banał, ale w przedszkolu, jak się zgłaszali do odpowiedzi, u mnie podnosiło się paluszek. Tak. I ja nagle się przestraszyłem, zestremowałem, jak się zgłaszasz w szkole. A. Potem się okazało, że 2 paluszki, ale ja nie zgłosiłem się. I ktoś się zgłosił, ja to bym przeczytał, wiesz, witajcie w szkole, tam w ogóle płynnie. Ten ktoś to wydukał, ale pani powiedziała bardzo ładnie, wszyscy bili brawo, a ja mu życzyłem śmierci i mam nadzieję, że miał paskudne życie i mu się nic nie udało. Stary, rozumiesz? Mam 56 lat i to pamiętam. Naprawdę, to jest... Co się kurwa śmiejesz? Ja tu o traumie mówię...
To jest bardzo śmieszne, to jest poziom zawiści mojego dziecka. Ale to pamiętasz, to... wiesz, kto to był? Czy masz do tej pory, śledzisz na Facebooku, czasami w nocy sprawdzasz?
Nie, wiem, wiesz, ja byłem w tej pierwszej klasie tylko rok, dlatego, że się rodzice przeprowadzili i potem się przeniosłem na warszawskie Nowe Miasto, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej numer 233 imienia Ksawerego Dunikowskiego, aha, która po 5 klasie została prze... przemieniona w szkołę sportową. I do dzisiaj jest szkołą sportową przy Polonii Warszawa, ale taką w ogóle też potem doszło do liceum, więc na przykład formalnie rzecz biorąc absolwentem liceum, tam na konwiktorce jest na przykład Robert Lewandowski, wiesz, i okay. mnóstwo znanych sportowców. Jak ja chodziłem, to była najpierw niesportowa, a potem zamieniona sportową. Porażka mamy tak. Porażką olbrzymią, która mnie naprawdę... zdawałem do liceum w 83. Do liceum imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, do dzisiaj istniejącego na tyłach Placu Bankowego. Co jest istotne, to było w ogóle bardzo pożądane wówczas liceum, nie wiem jak dzisiaj w rankingach. Wtedy w 83 to był absolutny warszawski top. Mhm. Znaczy był Batory. Batory zawsze jest, wiadomo, na topie. To był Rejtan, Modrzewski. I prawdopodobnie Modrzewski być może wtedy na miejscu pierwszym. I co się wtedy jeszcze zadziało? Po maturach, a przed egzaminami do liceum, został zamordowany Grzegorz Przemyk. Maturzysta w liceum imienia Fryczka Modrzewskiego został zabity przez SB-ków Służby Bezpieczeństwa, kiedy świętował zresztą na placu zamkowym matury. Polecam twoim widzom książkę Cezarego Łazarewicza, Żeby nie było śladów, o sprawie Przemyka. Rewelacja. Na jej podstawie też powstał film, gdyby ktoś wolał. Z tym, że z filmem, który jest filmem dobrym, z tym, iż dla ludzi, którzy nie znają dobrze historii, czasami może być miejscami nieczytelny. Okay. Książka jest w tym wypadku naprawdę lepsza. Polecam, Żeby nie było śladów, Cezary Łazarewicz. I sytuacja była taka, że to był taki szok w Warszawie, wiesz, no zamordowanie 19-latka, bo się bawił. Tam jeszcze dochodziła ta sprawa, że jego mama, Barbara Sadowska, była poetką związaną z opozycją, w związku z czym istniały domniemania, że on został, wiesz, celowo, że to miała być przestroga dla matki, że być może nie chcieli go zabić, chcieli go pobić, a przedobrzyli. Niemniej, wiesz, służba bezpieczeństwa, milicja, milicjanci, służba bezpieczeństwa zamordowali 19-letniego chłopaka. Co z powodu... Po pierwsze, najpierw był pogrzeb w Warszawie, kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. Oczywiście Urban i władza kłamała, wiesz, wersja niemalże sam się potknął, sam się, wiesz, potłukł i tak dalej. Ale też to spowodowało, że jak już wcześniej był szał na Modrzewskiego, to po prostu doszły jeszcze kolejni ludzie, którzy, to może dziwnie mina, ale jakby ta legenda Modrzewskiego z powodu śmierci Przemyka jeszcze wzrosła. Ja tam chciałem zdawać od początku, bo po pierwsze to było nie za daleko domu, poza tym ja chciałem zdawać do klasy matematyczno-fizycznej, ponieważ wówczas byłem dobry z matmy i z fizyki, ale nie to było decydujące. Byłem zafascynowany kompletnie oceanami, chciałem być oceanografem.
To jest bardzo ciekawy zwrot. Biorąc pod uwagę, że skończyłeś historię na studiach.
Chciałem być oceanografem i kiedy się konsultowałem z ludźmi starszymi, to wbrew pozorom mówili mi, że żeby być oceanografem, lepsza niż klasa biologiczno-chemiczna będzie matematyczno-fizyczna. Jest bardzo dużo fizyki i zwłaszcza, wiesz, no, mnie fascynowały. Potem to się stało popkulturowym terminem, ale jako dzieciak przeczytałem książkę, w której o tsunami i, wiesz, byłem absolutnie zafascynowany procesami fizycznymi, jak to się dzieje. I słuchaj, i na egzaminie był pisemny polski, matematyka i ustny, też chyba polski, ale był matematyka z elementami fizyki. I pamiętam do dzisiaj, i będę pamiętać do ostatniego tchnienia, pytanie, jaka jest temperatura na dnie głębokich zbiorników wodnych. Otóż 4 stopnie. A dlaczego? Bo przy 4 stopniach chciałem ciężar, masa właściwa, ciężar właściwie już nie pamiętam, powoduje, że przy 4 stopniach woda jest najcięższa i opada jakby na dno. W związku z czym dlatego temperatura na dnie głębokich zbiorników wody jest to cholerne 4 stopnie. No i nie wiedziałem tego. I na to pytanie nie odpowiedziałem. Miałem 2 piątki i 4+. Na egzaminie, to były wówczas najwyższe oceny, to były piątki. I przy 2 piątkach i 4+ się nie dostałem do liceum, ponieważ tam zdawali takie mózgi, no, że wszyscy mieli średnie 5-0 i tak naprawdę decydowały te ustne rozmowy, kto z tych 5-0 jest jeszcze wyżej.
Jeszcze lepsze.
I się nie dostałem. Miałem wtedy do wyboru listę szkół rezerwowych. Ironia losu polega na tym, że jedną ze szkół rezerwowych, do której trafiłem, najpierw to była Poniatówka tak zwana, która dzisiaj jest absolutnym topem, ale wówczas... była absolutnym dnem.
Może ty ją podniosłeś, wiesz, może to ty byłeś
ten zmiennym. Przyszłe roczniki pokolenia.
Okay.
Ale to, wiesz, to poczucie absolutnego wstydu. Bo o co chodzi? Ja byłem zawsze, wiesz, w sensie jakimś intelektualno-umiejętnościowym w podstawówce. Nie mówię, czy w klasie, czy w jakichś tam konkursach. Nie konkursach, zawsze byłem ten, wiesz, albo najlepszy, albo jeden z najlepszych, no brainiak, wiesz, w ogóle.
No właśnie, tak chciałem powiedzieć, te twoje porażki to tak umiałem super czytać, ktoś lepiej przeczytał. Miałem 4+2 piątki, nie dostałem się do super liceum. To nie są duże porażki, Marcinie. Nie będę kłamał. I gadałem z Dobagałty i powiedział, że przyszedł, zaczął jeść, był statystą i go wypieprzyli z przyczepy, bo powiedział, że to jest tylko dla aktorów i go wyrąbali. Wiesz,
tak,
to są piękne. Co się w Afryce wydarzyło, jak ci, wiesz, oszukali na pieniądze, ktoś ci, wiesz, odjechał autobus, nie znasz nikogo, albo wiesz,
nie, to, agencie, nie, to nie są porażki, to jest sytuacja, to takie sytuacje. Słuchaj, powiem ci tak, sytuacji, wiesz, jakichś rzeczy, że nie wiem, w Afryce bez pieniędzy, jasne, ale to nie są porażki. Nie? To jest po prostu sytuacja, z którymi się trzeba poradzić. I to dla mnie nie jest porażka. Nie wiem, nie jest porażką śmierć rodziców. Nie jest porażką...
No nie, no to jest losowe, no to ten.
No nie, ale mówię, nie jest porażką... Wiele rzeczy, które obiektywnie można by uznać za porażki, dla mnie nie są porażkami.
Okay.
To jest dla mnie... To, że się nie dostałem do Modrzewskiego... I że mówię o tym 40 lat, 41 później, prawie, tak, no, to jest moja porażka. I to jest naprawdę coś, bo nawet zaczęliśmy od tego wywalenia z polityki. Nie, to wiesz co, to było, to wtedy traktowałem to nie jako porażkę, bo po pierwsze zasłużyłem sobie na to, miałem pełną świadomość, po drugie to była niezła weryfikacja znajomych. Po prostu, bo ja też byłem, wiesz, taki trochę król życia warszawki, wiesz, balangi,
duch, tak?
Imprezy, wiesz.
Organizowałeś imprezy, gdzieś no, tutaj czytałem u architektów. Tak,
połowa miasta tam schodziła, wiesz, po prostu i wiesz, nie było na szczęście internetów, pudelka, komórek, w związku z czym działy się tam naprawdę totalne rzeczy. Jak se myślę, co... Niektórzy ludzie mają w archiwach. Ja nawet kiedyś na Facebooku, na Privie, poprosiłem ludzi, czy nie podesłaliby mi zdjęć z tamtych imprez. Trochę dostałem, ale najlepszych nie, bo ludzie się, wiesz, no bo, słuchaj, pewna, to pamiętam jak dzisiaj, pewna znana w pewnych dziedzinach osoba, ale w takich jeszcze związanych, właśnie nie w kręgach artystycznych, tylko takich, wiesz, bardziej na poważnie.
Aha.
Pewna pani przyszła na jedną z moich imprez, to było chyba Kosmos 1999. Była w samych stringach, przywiązana folią do żywności przezroczystą i prowadziła swojego ówczesnego boyfrienda, który miał na głowie bęben od pralki i prowadziła go na łańcuchu. Rozumiesz? Stary, wyobraź się. Od razu, gdybyś to oglądała, nie mam tego, nie mam tych zdjęć. Ja nie mam. Ja nie mam. Ale ktoś może mieć. Rozumiesz? No tak, no.
Wow. Tam
były, a były naprawdę totalne tam były klimaty. Ale wróćmy. Więc wywalenie z pracy było dobrą weryfikacją, no przyjaciół poznaje się w biedzie, krótko.
To prawda.
Pytasz się, wiesz, subiektywnie, to są dla mnie porażki. Dobra, nie będę udawać, nie wiesz, nie, jestem ze szczęśliwego domu, miałem fajnych rodziców i to dwoje.
I żyłeś odważnym życiem, też trzeba przyznać, bo ty Afryki to wszystko, to jest, wiesz, na 25-latka, dużo ludzi się, mam wrażenie, wtedy martwiło o karierę, o życie i tak dalej, a ty po prostu, sorry polityka, ja mam biznesy w Nairobi.
Ale wiesz, nigdy mi niczego nie brakowało, ale wiesz, było zawsze, no wiesz, to kwestia też wychowania, no na przykład właśnie, w domu to wychowanie było takie rodziców, takie typowo inteligenckie, to znaczy, że pieniądze nie dość, że nie są najważniejsze, w pieniądzach wręcz moi rodzice widzieli coś wstydliwego, wiesz. To było coś takiego, że to nawet dzisiaj jechałem z synem i tam zobaczyliśmy jakieś totalnie wypasione sportowe auto. No i syn pyta, tata, jak miałbyś pieniądze, chciałbyś mieć takie? Ja mówię, przejechać bym się chciało, ale wstydziłbym się czymś takim jeździć po ulicy. No, przy czym mówię, nie ma nic złego w tym, jak ktoś ma i lubi. Proszę bardzo, ja tak mam, no po prostu.
No tak.
Więc u mnie był, to też jest pewnie kwestia wychowania, no, że właśnie pewnie taki to był kanon przekazywany w domu, że nie dostanie się do Modrzewskiego, dla mnie jest wielką porażką, traumą i... Znaczy traumą, nie jest... Było, wiesz, był taki totalny wstyd, bo w sumie to wszystko są subiektywne rzeczy.
Oczywiście,
no.
Absolutnie.
Absurdalny przykład. Rozmawiałem, jeden z moich ulubionych seriali ostatnich lat, nie jestem oryginalny, to jest Sukcesja. Mhm. Rozmawiałem z moim kolegą, pisarzem zresztą, który powiedział, że przestał to oglądać po trzecim odcinku. A ja mówię, ale dlaczego? On mówi, a co mnie, kurde, obchodzą jakieś problemy miliarderów, no. Ja rozumiem, o co mu chodzi, natomiast starałem się argumentować, stary, okej, okay, tylko że te problemy miliarderów de facto, no po pierwsze porównania z Szekspirem są nie bez przyczyn, no bo to mogłoby się dziać tam, nie wiem, w XVI wieku czy kiedyś, a równie dobrze można sobie wyobrazić, że dzieje się to, nie wiem, na wsi, że jest to rodzina sołtysa, tak? No bo chodzi o pewne mechanizmy, które tam są. W związku z czym to jest...
uniwersalne?
Też przekonałem się w życiu, że no to jest tylko strasznie subiektywne, no, że możesz mieć w sensie takim pozornym, w sensie materialnym, czy w sensie nawet prestiżu zawodowego wszystko, a jednocześnie być człowiekiem nieszczęśliwym z jakichś tam powodów, tak? Mm-hmm. Bo miłość, bo...
Brak pieniędzy właśnie.
Albo masz pieniądze, nie wiem, brak szacunku, brak... Mm-hmm. Wiesz, brak... W moim wypadku to takie tego typu rzeczy, to było dla mnie, wiesz, porażka na starcie do liceum, mhm, i poczucie takiej własnej gorszości. Gorszości, nie, okay, mają takie słowa.
To ciekawe, bo...
To jest także mówię ci...
Rozumiem, że to jest subiektywne, absolutnie, tak, tak. Tak sobie po prostu myślę, że kurde, jest bardzo ciekawe, że... Ale czy to zmieniło jakoś twój kurs, tak czujesz, życia? Bo jak mówię, że chciałeś być oceanografem, wylądowałeś na historii, zostałeś...
To, z oceanografem to było coś takiego, z kolei to jest taka mała porażka, ale też to tak mogę, z tym, że już trochę mniej zależną ode mnie, bo mianowicie jakby trafiłem do tej poniatówki, jak mówię, że ona wtedy była uznawana za słabszą szkołę, mhm, ale był tam, naprawdę była bardzo dobra matematyczka i genialny fizyk. Profesor Tratkiewicz już nie żyje. Zresztą dzisiaj, gdyby prowadził lekcje tak, jak prowadził, to dzisiaj, wiesz, miałby pewnie sprawy w prokuraturze albo coś. Znaczy, po pierwsze, on na przykład robił, pamiętam, mam nadzieję, że się, jeżeli to obejrzy, nie, dla niego nie miał nic wątpliwego. Miałem kolegę w klasie, który się nazywał Krzysztof Sugier. I profesor Tratkiewicz do wszystkich uczniów zwracał się pierwszymi sylabami nazwisk. Więc ja byłem panem Mel, ty byś był panem Syr, no i był pan Sug. I w którymś momencie coś tam, Krzysiek coś tam pod ławką chyba pisał i Tratkiewicz do niego, panie, a jeszcze istotne, profesor Tratkiewicz, nie wiem ile on miał wtedy lat, pewnie wydawał 40 parę, może miał czarne, siwiejące włosy takie dotąd, co w ogóle było niezwykłe w tych czasach. Chodził w takim fartuchu uświnionym. W tej pracowni w trakcie lekcji wchodzili do niego bardzo dziwni ludzie, bo były drzwi do klasy i było takie, miał zaplecze. I tam, a to piękne kobiety i tam, i szły na zaplecze. Albo jakiś kolesie wyglądający jak zespół Jam, wiesz, z lat dawnych, wiesz, Rysiek, Riedel, coś w tym stylu. W związku z czym Tratkiewicz miał opinię kompletnego frika. Nie mówię, było coś takiego, że wiesz, jego klasa, jak mu z okazji urodzin dawała kwiaty, a co państwo mi tu dają? Przecież to są narządy rodne roślin. I tam do jakiegoś pana, panikow, czy pan chciałby, żeby panu obcięto jądra, dając je w prezent? Przy czym, jak mu dawali te kwiaty, bo poniatówka wygląda jak więzienie Alcatraz, to znaczy tam nie ma normalnych korytarzy, tylko takie antresole dookoła takiej wielkiej przestrzeni. Więc jak mu dawali te kwiaty, to cała szkoła biła brawo, wiesz, bo ludzie, uczniowie go kochali. Wiesz, on jak, to jeszcze było zanim ja przyszedłem, jak zmarł Breżniew, mhm, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, to wiesz, Tratkiewicz przyszedł na różowo, czy coś w tym stylu, ubrany w jakimś smokingu, wiesz, na zasadzie pokazują. No i tego typu koleś. No i wiesz, i wracamy tu, pan Suk coś tam pisze pod ławką. Panie Suk, co pan tam piszesz? A Suk, nic. A mówię, panie Suk, pan kłamiesz, pan na pewno piszesz Tratkiewicz chuj złamany. Dlaczego? Chuj to rozumiem, ale dlaczego złamany? Nie rozumiem. Ale, i mówi, panie Suk, pan jesteś oszust, kłamca, jeszcze raz oszust. I słuchaj, do końca mojego pobytu w Poniatówce, kiedy kolega Suk szedł do tablicy pójdzie oszust, kłamca i jeszcze raz oszust, pan Suk. I teraz wyobraź sobie, dzisiaj. No dzisiaj no to jest niemożliwe. Nie, jakieś towarzystwo, coś tam nad dzieckiem, wiesz, prokuratura, policja, biedny Tratkiewicz by siedział. Wtedy po prostu był kochanym wykładowcą. I on, wiesz, on potrafił wziąć zeszyt, jak mu coś się nie podobało tam w rozwiązaniu, darł zeszyt na strzemki, rzucał człowiekowi i na następną lekcję miałeś mieć przepisany cały zeszyt, co do kropeczki. I oczywiście wszyscy to robili, wiesz, nikt nie kwęgał.
Się dziwią, że starsi ludzie są trochę bardziej nerwowi.
Ale było też tak, że poziom jego fizyki był taki, że ja sobie zdałem sprawę dosyć szybko, że ja w ogóle, wiesz, z czym do gości. To znaczy, że po pierwsze, że w zasadzie ja muszę nocami siedzieć w tych, jeśli nie miałem pomocy w domu, bo moi rodzice, ty naprawdę, to ja byłem przy nich wybitnym matematykiem i fizykiem, wiesz, oni nic nie kumali. Więc ja ryłem nocami, żeby coś z tej fizyki zrozumieć do Tratkiewicza, a widziałem moje koleżanki i kolegów w klasie, którzy, wiesz, po prostu tak. Aha. No i sobie zdałem sprawę, że po prostu ja się do tego nie nadaję. To znaczy, że jestem za słaby, żeby dać radę w tej klasie matematyczno-fizycznej. I jednocześnie wiedziałem o tym, że jestem dobry z polskiego, w sensie, że jestem niezłym humanistą, tak? Czy pisząc wypracowanie, czy pisząc opowiadania, tam jakieś różne literackie, paraliterackie rzeczy, wiedziałem, że w tym jestem dobry. W związku z czym... I to też był, też rodzaj porażki, no bo nagle sobie zdałem sprawę, że ta oceanografia, czy w ogóle... nauki ścisłe nie są dla mnie. Znaczy, że no, widziałem boleśnie. No po prostu wiesz, widzisz tak bardzo obiektywnie. Są niektóre rzeczy, że jest subiektywna ocena. To masz konkretną, no po prostu masz konkretne zadania fizyczne i siedzi koło ciebie, wiesz, pan Suk albo pan inny, albo pani inna i wiesz, po prostu pyk, 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 a ja wiesz, spocony. I tyle. I dlatego, a przeniosłem się do innego liceum, dlatego, że wówczas był taki mniej więcej podział, że w klasach matematyczno-fizycznych był zazwyczaj angielski, a w klasach humanistycznych zazwyczaj był francuski. I ja nie mogłem się przenieść w Poniatówce do humanistycznej, bo tam był
francuski,
a ja chciałem mieć angielski. W związku z czym Array był jedną z nielicznych szkół w Warszawie, gdzie w klasie humanistycznej był angielski. Aha. No i tyle.
Okej, dobra. Wiesz, tak zacząłem myśleć o tych porażkach, że tak jakby, żeby ich nie demonizować, bo tutaj mi bardziej chodzi nie, żeby tam znajdować traumy człowieka, tylko tak, żeby pokazać, że każdy z nas jest trochę debilem i każdy z nas w takim sensie, że popełniamy błędy. I czasami te błędy mogą też wyjść na dobre, czasami są po prostu śmieszne, czasami po prostu też warto mieć jakby też wyrozumiałość dla siebie, że kurde, popełniasz jakąś rzecz i ona po prostu... No zrobiłem to, no zdarzyło się, nikt nie jest idealny, wiesz, bo ten podcast powstał w pandemii, kiedy wszyscy wrzucali jakieś tam idealne rzeczy na Instagrama. Ja miałem taki, kurde, życie nie jest tak idealne, nikt z nas nie siedzi, kurde, nie ma cudownego życia od A do Z, wszyscy robimy jakieś głupoty, debilizmy, a nikt tego nie chce pokazywać. Dlaczego? To też jest bardzo ciekawe i to też jest częścią naszego doświadczenia jako człowieka, więc dlatego tak szukam, takich, wiesz, takich głupot rzeczy, ja dlatego jestem taki, że 2 piątki, 4+, ale porażka. Ja byłem takim debilem, że moja mama wyprosiła dyrektorkę prywatnego liceum, bo ja bym się do żadnego liceum nie dostał, żeby mnie przyjęli
ale,
i kurde, tam skończyłem liceum.
2 piątki, 4+, co, to jest trochę tak na tej zasadzie, jak przegrywasz mecz, jak przegrywasz półfinał Mistrzostw Europy 4-5. Mm. Nie ma znaczenia, że strzeliłeś 4 bramki. A nawet tak jak przegrywasz w karnych.
No tak, no, tak.
Wiesz, co z tego, wiesz, to jest takie, jak ja jestem kibicem, no jest jeden z najwspanialszych i najstraszniejszych meczów, jaki widziałem w życiu. Półfinał Mistrzostw Świata, Francja, Niemcy w 82 roku, no tam słynny, straszny, brutalny faul i tak dalej, i tak dalej. Francuzi byli lepsi, no byli lepsi, byli wspaniali, byli cudowni, przegrali, no. Nie ma znaczenia, że dostałem, mogłem równie dostać, jakbym dostał 3 bańki na tym egzaminie, to przynajmniej by była sprawa jasna. A ja wiesz, dostałbym się z tymi ocenami do każdego praktycznie liceum w Warszawie, ale do tego, do którego chciałem, zaraz to wiedzieć, że mam jakąś obsesję, jak nie przymierzając poseł Kowalski na punkcie Donalda Tuska.
Tak.
Natomiast... Ale to jest ciekawe to, o czym rozmawiamy. Znaczy, chodzi mi o to, chcę przekazać jedno. Poczucie porażki, jak i poczucie sukcesu jest strasznie subiektywną
jest
rzeczą.
Subiektywne,
i
tak.
Nie jest związany z niczym Wiesz co, nie chcę... Tyle. To jest po prostu wszystko kwestia kontekstu, twojego poczucia, wiesz, czy coś jest...
Tak. Jak to postrzegasz? No bo to jest, wiesz, możesz równie dobrze, wiesz, przegrać i mieć takie, ale dobrze, to się stało, bo nie muszę, załóżmy, że wygrywasz konkurs na, wiesz, wybudowanie mostu i masz taki, Jezu, dobrze, to przegrałem, bo nie chciałem budować tego mostu.
Wiesz co, jest coś takiego, że to zresztą toczę domowe dyskusje, bo ja generalnie uważam, że szklanka jest do połowy pełna, zazwyczaj. I ja się staram na przykład... mimo wszystko zapominać o niemiłych doświadczeniach czy doznaniach, wiesz, nie kręcić się wokół nich. Staram się na przykład, nie wiem, potraktowany przez kogoś, przez ludzi, wiesz, jakoś niedobrze, niefajnie. No to ja po prostu ich, wiesz, wypycham ze swojego świata, a nie, wiesz, rozpamiętuję, że ten się wobec mnie zachował.
A to ja nie szukam czyichś, wiesz, porażek. Ja szukam raczej bardziej, co my żeśmy zrobili, albo co nam się przydarzyło, albo z naszej winy bardziej. To jest takie, na przykład, czy największe porażki, bo prowadziłeś dużo programów, TVN Agent, no dzień dobry TVN, wydaliśmy kapitalny
ale
pomysł.
Ale znowu, jeszcze mówię, porażka, właśnie nie porażka, bo to jest, ale kiedy się działo, byłem przerażony. W sumie chyba jako pierwszy prowadzący w tym pięknym kraju rzuciłem kurwą na antenie na żywo. Było to w programie Drugie Śniadanie Mistrzów i chciałem powiedzieć, że tam a propos sytuacji politycznej, chciałem powiedzieć, że będziemy mieli w Polsce Meksyk i powiedziałem, będziemy mieli kurwa Meksyk. I było to na żywo, operatorzy puścili ze śmiechu kamery, wiesz, a ja się, wiesz, kompletnie zapowietrzyłem, zacząłem przepraszać, tak jakby mnie nakryli na paleniu fajka w liceum, wiesz, w kiblu. I próbowałem się uspokoić, a naprzeciwko mnie siedział Krzysztof Materna, który specjalnie to robił. Mówił, że się nie mógł powstrzymać od śmiechu. Aha, wiesz, 40 lat na scenie, nie mógł się powstrzymać od śmiechu. Robił coś takiego. Wiesz, im bardziej się próbowałem uspokoić, tym bardziej on mnie gotował, tym bardziej, wiesz, ja się zapowietrzałem. Aż wydawca, wiesz, do ucha mi mówi tam, weź się uspokój, albo cię zdejmujemy z anteny. Więc i kiedy już mi się udało uspokoić, to wtedy rysownik Henryk Sawka siedział obok mnie i chciał jakby pomóc mi i zmienił temat, ale zmienił jakiś temat w stylu hodowla pszczół, wiesz, coś w tym stylu, co spowodowało, że Materna tym razem naprawdę dostała ataku śmiechu, więc ja się jeszcze bardziej zapowietrzyłem. Dobra.
I byłem... Piękne, to jest piękna porażka.
A potem był taki, wiesz, wyszedłem ze studia, znaczy raczej z kawiarni, więc moja żona to oczywiście od razu, a ostrzegałam się, no bo ja, wiesz, ja bardzo dużo klnę prywatnie i ostrzegała mnie, że to się w końcu na mnie zemści. A nie mówiłam. Wiesz, jakieś tam setki SMS-ów, znaczy od znajomych to, wiesz, ha, ha, ha i tak dalej. No ale byłem trochę spękany, bo to, wiesz, no, mogło się zdarzyć i nie miałbym do nikogo pretensji, gdyby mnie wyrzucili za to z telewizji. No bo, wiesz, telewizja to nie YouTube, no.
No tak, tak.
Poza tym się wszystko, wiesz, no, jest jakaś umowa, jest, znaczy umowa dosłownie w przenośni. Wiesz, nie przychodzisz do ludzi w gościnę w telewizji rzucając, wiesz, bluzgi. Też są na to jakieś kary i paragrafy i tak dalej. I to było zresztą dosyć zabawne, bo wtedy, że tak powiem, prawa strona tak zwanego komentariatu rzuciła się na mnie, że to właśnie typowy, wiesz, lewacki degenerat, bo żaden Polak patriota nie używa takich słów, wiesz, i tak dalej. I tak jechali po mnie.
Obajtek nigdy nie.
Ta. Ale uratował mnie kto inny, słuchaj. Uratował mnie Rafał Ziemkiewicz, guru prawicy. A dlaczego? Bo zaraz potem były wybory jakieś, po tym moim występie. I w studio TVP Info czekało grono publicystów na skomentowanie wyników. Ale tego dnia chyba gdzieś w nocy, gdzieś na Dolnym Śląsku, jakiś palacz w jakiejś kotłowni zachlał w nocy i nie otworzył na czas lokalu wyborczego, w związku z czym były takie idiotyczne przepisy, że zamiast przedłużyć głosowanie tylko w tym jednym lokalu, to przedłużyli ciszę wyborczą tam z 20 na jakąś 21 czy coś. Czyli cały kraj z powodu jednego palacza czekał na wyniki wyborów. I siedzieli ci dziennikarze w TVP Info i nie mogli się doczekać. I akurat coś tam czytał, jakieś oświadczenie przewodniczący Komisji Wyborczej Państwowej. Ziemkiewicz nie wiedział, że jest na antenie i do niego dziadek, kurwa, skądś pierdolić, no ile kurwa można, dziadek. I to, wiesz, poszło na całą Polskę. I jak nożem uciął, wiesz, skoro wielki patriota Ziemkiewicz zna takie słownictwo, nie wiadomo skąd, to i lewakowi Mellerowi od razu...
Od ciebie, wiesz, się nauczył pewnie.
Potem, jak Boże Narodzenie szło, to szefostwo TVN24 rozesłało taki okulnik ramówka na święta i tak dalej. Był taki PS, a prowadzącemu drugie śniadanie mistrzów przypominałem, że to czas spotkań rodzinnych, w związku z czym prosimy o panowanie nad słownictwem. Więc mi się upiekło, wiesz. Znowu mi się upiekło. No.
Brawo, jest porażka. Cudowne. Agent, TVN Agent? Wiem, że to było 20 lat temu prawie, jak prowadziłeś, że to było dość dawno, nie wiem, czy będziesz pamiętał takie rzeczy.
Wiesz co, w Agencie było coś, co myślałem, że będzie porażką. Jeszcze chwilę pomyślałem, że tramwajem szybciej dojadę do mojego...
Już kończymy,
nie, bo uświadomiłem, że to są jerozolimskie. Zanim dojdę do samochodu i tam będę parkował tramwajem, to załatwię.
Będzie szybciej, tak.
Także mam jeszcze chwilę. Ja spojrzę i powiem, kiedy znikam. I wtedy ucieknę, wiesz.
Uciekniesz, tak. Po prostu wybiegniesz. To...
Tak. W agencie, wiesz, dobrzy ludzie mnie uchronili przed porażką. Powiem ci tak.
A co znaczy?
Ja byłem wymysłem prezesa Waltera, nieżyjącego Mariusza. On miał różnych... On sobie wymyślił, że agenta powinien prowadzić ktoś, świeża twarz telewizyjna, i on nie chciał takiego typowego prowadzącego telewizyjnego, tylko właśnie wymyślił sobie, że jakby dziennikarz jakiś, żeby, wiesz, miał ten ewentualnie, wiesz,
bardziej,
tak. Do rozmowy z ludźmi, bo nikt nie wiedział, jak to się będzie jadło, wiesz, do improwizacji i tak dalej. I to było coś takiego, że wrzucili mnie na totalnie głęboką wodę, to znaczy... Kiedy dostałem propozycję i powiedziałem, że tak, to nie od razu już, wiesz, lecimy do Francji, robimy. I ja byłem absolutnie przerażony tym. I co więcej, prawda jest taka, że ekipa, która to robiła, zresztą Ewa Leja, z którą się lubimy do dzisiaj, wówczas była reporterką i debiutowała w roli takiej menadżerki, kierowniczki, reżyserki takiego wielkiego przedsięwzięcia. No i mieli wielką ekipę i dostali, kurde, kompletnie zielonego gościa, czyli mnie.
I ty nigdy wcześniej nic nie prowadziłeś? Tak? Czy to jakieś, było...
De facto nie. Wiesz, jakąś rozmówkę w telewizji jeden na jeden. Nie. To było kompletnie nowe doświadczenie, bez żadnego przygotowania, rozumiesz?
Wow.
I słuchaj, i oni byli wkurzeni. Ja byłem kompletnie zielony. Byłem zestresowany. Byłem przerażony. Byłem... Miałem też poczucie takie, no nie miałem tam wsparcia, mówiąc wprost, bo oni byli, rozumiem ich, oni byli kompletnie wkurzeni tym, że człowiek nieprzygotowany, czyli ja, nie nadający się do tego, zepsuje im wspaniałą produkcję. I coraz bardziej popadałem tam naprawdę jakąś taką nerwicoparanoję na planie tego wszystkiego. Na szczęście byli tam, przepraszam, szwedzcy konsultanci ze szwedzkiej firmy telewizyjnej, ponieważ agent był pomysłem belgijskim.
Tak, to był format.
Format, ale Szwedzi to bardzo przebudowali i TVN oparł się na formacie szwedzkim. I Szwedzi byli jako konsultanci do realizacji. I jeden ze Szwedów, widząc, co się ze mną dzieje, powiedział: słuchaj, nie denerwuj się. To nie jest, po pierwsze, na żywo. To się wszystko da przemontować. I teraz, ja mówię, ale wiesz, jak ja mam mówić, ja po prostu czuję, jak tracę głos z nerwów. Ja się tak strasznie boję.
Ściskałeś wszystko?
Tak. On mówi: słuchaj, zrób tak. Mów po jednym słowie albo po jednym zdaniu. Dobry montażysta to potem zetnie i będzie. Czyli jak mówisz, zamiast mówić: witajcie dzisiaj na kolacji, tu się spotykam, witajcie. Popatrz po nich. Zebraliśmy się. I to, co było sposobem, żebym ja nie dostał zawału, stało się moim znakiem firmowym, że niby ja się tak pastwię nad tymi uczestnikami, bo tak wolno mówię.
Aha, co ty gadasz?
Tak. I oni tego nie... I potem mi mówili ci uczestnicy, że oni byli przerażeni, bo zamiast normalnie mówić, to ja mówiłem: Antoni, Kasiu, Bogdan.
To buduje napięcie, to strasznie buduje napięcie.
A ja to robiłem, bo sam byłem zesrany po prostu po kokardę. I słuchaj, i to była jedna rzecz. Ten Szwed, który mi to po prostu ustawił. A druga rzecz była taka, ale mimo wszystko uważałem, że dałem tak żenujący popis i występ jako prowadzący, że kiedy wszyscy przyjaciele, wiesz, bo to było wielkie halo, tam pierwsze reality show.
No pamiętam, to oglądałem, to było fascynujące.
Ultra promocja. W związku z czym wszyscy znajomi chcieli się spotkać, żebyśmy oglądali pierwszy odcinek razem. A ja naprawdę, ja byłem tak zażenowany, zawstydzony swoim występem, że się zamknąłem w domu żeby oglądać to samemu i żeby się nie wstydzić przed nikim. Bo myślałem, że to będzie po prostu najbardziej epicka i największa katastrofa w dziejach telewizji w Polsce.
Ale to był ogromny sukces przecież.
Ale
to
słuchaj,
był...
oglądam ten pierwszy odcinek i myślę, kurde, jestem całkiem niezły. I zadzwoniłem do Ewy Lej, producentki, jej to mówię, a ona mówi, ty kretynie, myślałaś, że my ci krzywdę zrobimy? No przecież to w naszym interesie jest, żebyś wyszedł. Ja wiem, że jesteś beznadziejnym prowadzącym, ale widzom nie można tego pokazać. A on mówi, a jak mi jeszcze raz kiedyś podskoczysz, to zrobię montaż tego i puszczę w telewizji wszystkie twoje, wiesz, tam czasami 7 dubli, wiesz, ja się mylę, coś nie potrafię powiedzieć, no. Także, więc to jest, wiesz, połączenie szwedzkiego konsultanta z genialnymi montażystami z TVN-u i Ewą Leją, która jest szefową tego całego interesu, że wie, że wyszedłem na...
na specjalistę od napięcia. No super, tak, ja pamiętam, to się świetnie oglądało wtedy. Nie,
bardzo, bardzo fajnie, zresztą potem po latach mi moja żona powiedziała, wiesz, jako oglądała to jako tam 19-latka i właśnie mówiła, że Jezus, co to za buc. Bo tam była taka scena, że w którymś pierwszym sezonie zawodnicy mieli wjechać na Mont Ventoux. To jest najcięższy odcinek Tour de France.
Na rowerach oni mieli wjechać?
Na rowerach. I to jest kilkunastokilometrowy, nieustający podjazd. To jest masakryczna rzecz. A reżyser wymyślił tak, że ja na początku tej jazdy siedziałem sobie przy stoliku na poboczu drogi, piłem szampana i co przejeżdżał któryś zawodnik? No i Anka, mówię, co to za but? No, dodam, nie ja to wymyśliłem, nie? Porażka.
Cudowne. No to jest, słuchaj, ja uważam, że to jest idealne. No ty możemy zakończyć, bo to jest
wspaniałe. Dobra, poważne porażki.
Poważne? Dawaj, możemy też poważne.
Poważne porażki. Porażki na przykład z ostatniego czasu, z ostatnich lat. Byłem, formalnie rzecz biorąc, chyba 3 tygodnie redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski.
Byłeś, tak, od tam maja do grudnia chyba, z tego co pamiętam.
Nie, to było, formalnie rzecz biorąc, było, słuchaj, od bodaj połowy listopada chyba do początku grudnia. Od 15 listopada do 6 grudnia
z tego samego roku.
No powiedzmy, że faktycznie byłem dłużej, bo tam...
A w listopadzie, tak, od listopada do... faktycznie.
Słuchaj, nie wchodziłem wtedy w szczegóły i dzisiaj nie wejdę, ale to, że się ewakuowałem po 3 tygodniach, no to na pewno nie jest sukcesem. No. Mhm. Do tego stopnia, że ja nie chciałem w ogóle nic mówić, nic komentować, ale wtedy zadzwoniła do mnie moja koleżanka PR-ówka. Koleżanka, znajoma nawet, nie koleżanka. Mówi, Marcin, weź ty coś powiedz, cokolwiek, bo to wygląda fatalnie. Nikt nie wie, o co chodzi. Jakieś teorie powstają dziwne i żebyś się nie zaszkodził na zawsze w robocie. No więc ja, wiesz, też nie chcąc wchodzić w szczegóły, po prostu napisałem wtedy taki, wiesz, komunikat, oświadczenie, w celu, że wymieniając, ile byłem w jakiej pracy wcześniej, no bo w polityce pracowałem 12 lat, tam w TVN-ie kilkanaście lat, w Playboyu 9 lat i napisałem, no, że musiały być istotne powody, że z pracy odszedłem, wiesz, po 3 tygodniach.
Bardzo ładne.
To jest porażka. Znaczy, to jakbyś tego nie... Oczywiście, przez to, że ja uważam, że szklanka jest zawsze do połowy pełna, to przez to, że trafiłem na przymusowe bezrobocie, bo odchodząc z Wirtualnej Polski, miałem już zamknięte drzwi w wydawnictwie książkowym, z którego odszedłem, z WAB, z grupy wydawniczej Foxal, po 4 latach, żeby objąć tą posadę w Wirtualnej Polsce. Tam już miałem zamknięte drzwi. Nie miałem żadnej, znaczy jakieś tam propozycje się pojawiły, ale bardzo, bardzo słabe. I nagle, i wtedy mi, wiesz, żona mówi, no słuchaj, to jak już jesteś na tym bezrobociu, to przynajmniej dokończ tą cholerną powieść. Czerwoną ziemię, którą twoja koleżanka z korytarza pochwaliła i powiedziała, że jej się bardzo podoba.
No to
czyli
super.
Znowu mogę powiedzieć, że porażka, która... Ale mówię tak, naciągam, tak? Znaczy w tym sensie mówię, szklanka do połowy pełna, w związku z czym to co teraz mówisz, świetnie, jak jestem na spotkaniach autorskich, to ładnie to się sprawdza.
Umiesz to ubrać.
Bo opowiadam, jak to, wiesz, porażka, ha, 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 obróciła się, dzięki czemu państwo dzisiaj czytacie Czerwoną Ziemię, dziękuję bardzo i tak dalej. Natomiast, no tak, ale obiektywnie rzecz biorąc, no to wiesz, no to była porażka. Porażką było też, to też z ostatniego czasu, jak w sposób nieprzemyślany odpaliłem kanał na YouTubie
Drugie śniadanie Mellera.
Dlaczego w sposób nieprzemyślany? Dlatego, że
od stycznia do czerwca trwało.
Ja zawsze się konsultuję z ludźmi, których uważam za mądrzejszych od siebie, bądź bardziej doświadczonych od siebie. I to też się konsultowałem, wiesz, i słyszałem różne opinie od najbardziej optymistycznych po najbardziej pesymistyczne. Najbardziej pesymistyczną przedstawiła mi moja dawna współprowadząca Magda Mołek i w sumie ona miała rację. A wszyscy ci, którzy byli bardziej optymistyczni, trochę nie mieli racji. Albo mieli częściowo.
A co ona ci powiedziała, że co się stanie?
No, że rok dokładania do interesu jak nic, że jeszcze w tej formie, jak ja chcę zrobić czwórka gości realizowane w formacie paratelewizyjnym, to po prostu to będzie kopalnia.
Koszty jest straszne, tak.
Bardzo drogo. Liczenie na sponsorów, minimum rok, żeby wyrobić sobie, wiesz, ona mówi, to, że masz nazwisko z telewizji, nie ma absolutnie żadnego znaczenia tutaj. Tak, to są zupełnie inne. No, dla ciebie to jest oczywistość i dla mnie nie była. Chodzi o to, że miałem kilka elementów, które każdy z nich dobrze działał, bowiem spotkałem się zresztą tutaj po drugiej stronie placu, przy którym jesteś, w knajpie z Arturem Kurasińskim, takim spec o nowe technologie, startupy, projekty internetowe i tak dalej. I on mi powiedział, że przy tym, jak ten program wygląda, czyli że cztery rozmowy jednak na dosyć wysokim, mam nadzieję, poziomie, czyli inteligencji, erudycji, tam analizy czegoś, no że to jest dosyć ambitny projekt, ale spoko i że powinienem stawiać na to, żeby ustabilizować oglądalność na poziomie 30 tysięcy na YouTubie, bo, czy tam 30 tysięcy subskrypcji, 30 tysięcy oglądalności, bo to jest mniej więcej taki target, tak? To znaczy, to nie jest masówka i tak dalej. Okej. Okay. I ja to zrobiłem, to znaczy jak zacząłem robić. To znaczy zawiesiłem kanał, jak miałem tam 27 tysięcy, ale to była kwestia, wiesz, jeszcze jednego odcinka i by było ponad 30. Odcinki miałem rozstrzał od... Najgorszy był chyba 20 tysięcy, najlepszy 80 tysięcy i bywały takie 40, 50, czyli lepiej solidnie, niż... Czyli tak. Wszystko było dobrze. Problemem... Jeszcze więcej. Oparłem się na finansowaniu społecznościowym, robiłem to na zrzutce. Właśnie. I to są dwie rzeczy. Robiłem to na zrzucę, nie na Patronite. Dlaczego na zrzucę, a nie na Patronite? Bo po pierwsze, kiedy napisałem na fejsie z pomysłem, że będę to robił, pierwsi odezwali się ludzie ze zrzutki. A ja mam taki zawsze osobisty stosunek do... Wiesz, ktoś był pierwszy, zaproponował pomoc. Zresztą ludzie ze zrzutki zrobili dla mnie super roboty, w sensie pomocy i tak dalej. W związku z czym zrzutka. Po drugie, się bałem trochę Patronite'a z tego powodu, że akurat przeczytałem, że Wirtualna Polska przejęła Patronite'a. A miałem swoje
zauszami,
patrz, tak. Porażka po przednia, więc się, mimo że ludzie z Patronite'a zapewniali mnie, że oni autonomicznie działają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Tu Patronite niewątpliwie byłby lepszy, dlatego że ludziom się kojarzy zrzutka, chore dzieci.
Właśnie to samo chciałem powiedzieć, że to tak. Znaczy pomoc na ludzi, którzy potrzebujących, a tak, nie na tak. Biznes, który działa.
W związku z czym wylewało się mnóstwo hejtu, że ja, Bogol, zabieram dzieciom chorym. Wiesz, no kompletny poziom absurdu, tylko że z szaleństwem nie da rady dyskutować. No, było, taka była rzeczywistość.
Tak.
Co więcej, mimo tego, ja zbierałem 10 tysięcy miesięcznie. Prawie. Bardzo dużo pieniędzy.
Jak na jedną osobę, ale nie na realizację prawdziwego
programu. No i znowu, gdybym to robił i posłuchał się mądrzejszych i robił to w tej formule, w jakiej ty robisz...
Tak, jedna kamera, gadamy, jest luz.
Albo nawet trzy kamery i wiesz...
Montażysta.
I tak za te 10 koła bym to robił. Natomiast w momencie, kiedy robiłem to z czwórką gości, czyli 5 osób i jeszcze chciałem, żeby to wyglądało, wiesz, a la telewizyjnie, czyli płaciłem ekipie, ja, z pomocą... W sumie na koniec tego wszystkiego chyba wyszedłem na zero, w tym sensie...
Dosłownym, na kanał zero.
A może troszkę poniżej zera, bo jeszcze potem wysyłałem w podziękowaniu, wiesz, książki jakieś i tak dalej, więc tam pewnie poniżej zera. Więc tak, to jest moja porażka. Porażka na wynikająca z mojego podejścia, że szklanka jest zawsze z przesadnego optymizmu.
Okay.
Trzeba było po prostu, jeżeli już się miałem w to bawić, to trzeba było po prostu zrobić na przykład w twojej formule, czy znaczy, tak jak robi bardzo wielu ludzi, czyli podcast, po prostu krok po kroczku będzie więcej kasy rozbudowywać, tak?
Tak.
Czyli
tak.
Na przykład robić regularnie na przykład spotkania takie jeden na jeden i tak dalej, a potem na przykład wpadło trochę kasy na zrzucę, czy na Patronite, czy sponsor się znajdzie, to zróbmy raz na miesiąc na przykład formułę. No wiesz, teraz
Okay. Teraz jest to oczywiste, ale jak się to zrobi dopiero, to się oczywiste
plus,
robi.
Plus tak. Dałem, wiesz, niestety zrobiłem takie błędy, że jak rozmawiałem z, na przykład z osobą, która się specjalizuje w pozyskiwaniu sponsoringów do, nie tylko do YouTube'a, ale w ogóle. No i przedstawiła mi kilka wariantów. No ja się uczepiłem tego wariantu najbardziej pozytywnego, tak, że... No,
oczywiście.
Paradoks polega na tym, że kiedy postanowiłem zawiesić, to wtedy zgłosił się jakiś całkiem poważny sponsor, który chciał... No, ale ja już wtedy stwierdziłem, że nie, no teraz odpalanie tego na nowo, nie teraz, wiesz, a jeszcze miałem tą cały czas nienapisaną książkę. A dobra, nieważne didaskalia. Porażka. No jest to porażka, no po prostu.
Rozumiem, ale
zwłaszcza, że jest jeszcze rzecz. Ty też żyjesz w tym poniekąd świecie. To znaczy, że każde, wszystko, co robisz, jest oceniane, prawda?
Tak.
I to nie mówię o paru osobach, tylko wiesz, internet, etc., etc. Jest tak, że z racji tego, że funkcjonuję od wielu lat i często, wiesz, nie obcyndalam się w wyrażaniu swoich opinii, bądź w słowie mówionym, bądź w słowie pisanym, zyskałem bardzo dużo powiedziałbym fanów. Ludzi, którzy mi, oprócz ludzi, którzy mi życzą bardzo dobrze, jest bardzo wielu ludzi, którzy życzą mi bardzo niedobrze, czyhając na każde potknięcie. W związku z czym też jest często tak, że poza tym, jak mi mówili, pamiętam kiedyś w jakimś portalu ktoś tam, no coś, ktoś po mnie jechał. Jakaś taka wiadomość wzięta z dupy, coś ktoś skomentował. Wiesz, jak to się buduje takie teksty. Dwa komentarze w internecie, więc dziennikarz, ktoś tam pracujący w jakimś portalu bierze te dwa cytaty i tam się
ludzie się odwracają. Koniec
i tak dalej. I chodzi o to, że ja mówię, pytam znajomego, który tam pracuje w takim medium, mówię, ale po co? Więc ten, pewnie dlatego, że się klikasz, no skoro się klikasz, no to cię będą dojeżdżać i tak dalej. W związku z czym to jest też coś takiego, że dlatego odbieram też jako, bo jest to obiektywnie porażka, a w dodatku porażka wzmocniona tym, że czytałem te wszystkie pełne zachwytu komentarze. Ale wtopił tam i tak dalej, i tak dalej.
Ale to ponownie jak w twoim życiu jest, obraca się na sukces, że do kanału Zero trafiłeś i tutaj masz. I masz wszystko, nie musisz się martwić o te rzeczy, co się martwiłeś.
To jest dobre,
do
natomiast wiesz, przy kanale Zero z kolei już mi się nawet nie chce, włączają się różne inne tryby, wiesz.
Że widownia jest inna? Czy
a
że...
tam, nie wiem, ilość, wiesz, oglądalności. A porównania na przykład, wiesz, ile Stanowski. Wiadomo, że Stanowski ma...
Stanowski zawsze będzie wygrywał tam.
No
to
wiadomo,
nie ma szans.
No, to jest oczywista oczywistość. Tak. Zwłaszcza, że to jest na nim zbudowane i wiesz, i jego widzą przede wszystkim, wiesz, kochają i nienawidzą, ale oglądają, etc., etc. Więc wiesz co, jest tak, że... ale też jest, jak dostaję cały czas po łbie, to też teraz zrobiłem taki odcinek, wiesz, były święta, dwie godziny tylko o książkach, o kulturze i tak
Buchwald
dalej.
Był.
Był Buchwald.
Tak,
był,
tak.
O Jezu, był tak cudowny, wiesz, ja Buchwalda znałem z Klancyka, z występów scenicznych, no wiedziałem, że reżyser 1670, ale jakoś nigdy go nie słuchałem tak... wiesz, mówiącego właśnie na przykład o książkach.
To jest
cudo.
Niezwykle inteligentnie absolutne oczytany
cudo.
Człowiek.
No tam widziałem, tam wiesz, ma prawie, że wiesz, oferty matrymonialne od kobiet, które wiesz...
No to tak, żonaty jest, żonaty. Spokojnie, spokojnie.
Ale dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że ja wiedziałem, że będzie oglądalność gorsza, no bo wiesz, jak o kulturze i tak dalej, ale tak czy inaczej, wiesz, tam sobie sprawdziłem teraz przed przyjściem, do ciebie 65 tysięcy, jak na dwie godziny o książkach, daj spokój.
Bardzo ładnie.
Ale dlaczego... Ale... chyba te dwa dni czekałem, aż zajrzę do komentarzy, bo spodziewałem się, że będzie po prostu teksańska masakra piłą tarczową. Słuchaj, i to było akurat, mamy gadać o porażkach, ale to jest, czytałem z zachwytem, wiesz, ile było komentarzy ludzi, którzy po prostu przesiedzieli te dwie godziny i oderwali się od wszystkiego i byli, to miało być porażką.
Nie, to super, gratuluję.
Ale...
Kończymy, Marcin. Za 15 minut masz...
Jezu.
Zamykamy... Ja ci wiem, bo masz fizjoterapię. To zamykamy tak. Idealną klamrą. Wracasz do... Wróciliśmy do kanału Zero. I do... do twojej fizjoterapii. Słuchaj, ja ciebie nie zapytałem w ogóle o twoje książki, gdzie tam na pewno byśmy znaleźli porażkę. Nie zapytałem
książki?
Cię o... nie, już nie będziemy kontynuować, bo nie masz czasu. Musisz iść na swoje plecy. A o prowadzenie Playboya jako naczelno na bank był jakiś w topy i to ostre. Ale ja ci jeszcze zaproszę kiedyś i jeszcze ci popytam, bo mi się Dobra. Wydaje, że tutaj, wiesz, to ja bym się z chęcią jeszcze i na serio mnie oczarowałeś tą Afryką. Bo ja na serio, nawet nie o porażkach, po prostu pogadę z tym o tej Afryce. To jest tak fascynujące. Ty spełniłeś serio moje marzenie jako młodego człowieka i kurde ci straszliwie zazdroszczę.
Nie, bardzo,
tego
nigdy bardzo, nie bardzo chętnie. W ogóle dzięki za zaproszenie.
To ja dziękuję, że przyszedłeś.
Wysłałeś się w 2021 roku, czyli tylko 3 lata zajęło nam
umówienie się.
Spotkanie, tak. Także bardzo ci dziękuję, naprawdę.
To ja ci dziękuję, że przyszedłeś. Bardzo, bardzo miło. I jeszcze raz przepraszam za kanał Zero i ten. Obiecuję poprawę, jak będzie trzeba, nie, żebym był tam wodzianką, czy jakoś odpokutować. Przyjdę i zrobię i będę
przynosił. Coś wymyślę.
Coś wymyślisz, ja się, tak, ja się godzę.
Dał ci przykład Maciej Buchwald.
Że można ładnie.
Jak można ładnie i kulturalnie.
Dziękuję, Maćku.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, Marcinie.
Dziękuję.
Dzięki. Do następnego. Dziękuję bardzo Marcinowi, dziękuję bardzo wam. Zapraszam za tydzień na kolejny podcast. Nie wiem, czy to będzie podcast bity, czy o porażkach, bo będę się starał reaktywować mój porażkowy podcast i zapraszać kolejnych gości. Mam nowe kontakty, nowe ofiary. Nie, no nie żartuję, ofiary. Jakby nowych, odważnych i wspaniałych ludzi, którzy są gotowi opowiedzieć o tym, że też im czasami coś w życiu nie wyszło i wszyscy płyniemy w tej samej łodzi. Więc zapraszam za tydzień, w niedzielę. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że w ten piękny dzień idziecie gdzieś na jakiś wspaniały spacer i życzę wszystkiego dobrego.